Chciałbym kontynuować nasze rozważania drugiego rozdziału listu do Kolosan. Drugi rozdział od 16 wersetu. Drugi rozdział listu apostoła Pawła do Kolosan, 16 wersetu. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu, księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywione i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczy je przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Niechże was wtedy nikt nie sądzi. Jest to kontynuacja tych myśli, które wcześniej mieliśmy. Ostatnio dzieliłem się właśnie wcześniejszymi fragmentami, które mówią bardzo mocno, bardzo tak mocno podkreślają, że Chrystus jest wystarczający, także mamy pełnię w Nim. List Pawła do Kolosan, drugi rozdział od 16 wersetu. Mamy pełnię w Chrystusie, że nie potrzebujemy dodatkowej jakiejś filozofii ludzkiej, nie potrzebujemy Chrystusa i ludzkiej mądrości, nie potrzebujemy teraz tutaj też Chrystusa i dodatkowej uczynków sprawiedliwości czy jakichś dodatkowych przeżyć. W Chrystusie mamy pełnię zwycięstwa, mamy pełnię zbawienia, mamy pełnię przebaczenia. Bardzo często jesteśmy, czy ludzie wierzący są zaniepokojeni, gdy rozmawiają z innymi, którzy mogą oskarżać nas w różny sposób, tak nawet nieświadomie oskarżać, w tym sensie, że ja pamiętam, gdy w różnych rozmowach z osobami, które doświadczały czegoś szczególnego z Bogiem, i tendencją bardzo często tych ludzi jest taka, że no, wszyscy powinni doświadczać to, co oni. My też tak mamy. Nie? Że jak my czegoś doświadczymy, czy jak my coś zrozumiemy, czy my coś dostrzeżemy, to mamy taką tendencję, że inni też powinni to. Chcemy się dzielić, tak? Bo jest dla nas dobre, więc dzielimy się czymś, co jest dla nas dobre. I bardzo często nieświadomie ludzie wierzący oskarżają innych niewierzących, mówiąc, a to ty nie znasz tak do końca Chrystusa, bo tak? Ty nie znasz Chrystusa, ponieważ albo nie jesteś prawdziwym chrześcijaninem, bo nie doświadczyłeś tego, tak? Albo nie zrozumiałeś czegoś innego, tak? I problem polega na tym, że gdy nauczyciele zaczynają tak głosić, tak? Pastorzy, to już wchodzimy w bardzo śliski i niefajny grunt. Mamy skupić się na podstawowych prawdach, na tajemnicy Bożej, tak? Na Chrystusie. Chrystus, który jest objawiony, który jest dany nam. Podstawowym nauczaniem chrześcijan, podstawowym doświadczeniem chrześcijan jest Chrystus. Chrystus, który jest objawiony. Chrystus, który jest dostępny. Chrystus, który nie jest ukryty. Chrystus, który chce się nam objawiać, chce być z nami każdego dnia. Chrystus jest wystarczający. Jest wszystkim, czego potrzebujesz, aby być zbawiony. Wszystkim, czego potrzebujesz, żeby wzrastać we właściwy sposób z Panem Bogiem. Wszystkim, czego potrzebujesz, żeby móc dostąpić i doświadczyć przebaczenia. On jest tym wszystkim. I tutaj wchodzimy właśnie od 16 wersetu w trzy następne, można powiedzieć, herezje, które wkraczały już wtedy do Kościoła. Pierwszą to były wcześniejsze jeszcze rozważania, był Chrystus czy filozofia ludzka, tak? czyli powinien być Chrystus plus jeszcze jakaś mądrość ludzka. Tutaj mamy dodatkowo w 16-17 wersecie legalizm, tak? Czyli jest potrzebny Chrystus do zbawienia, ale dodatkowo potrzebujesz jeszcze czynić pewne rzeczy. Religijne jakieś zasady, jakieś uczynki sprawiedliwości. Od 18 wersetu mamy tutaj powiedziane o mistycyzmie. Czyli, że jest Chrystus, ale musisz jeszcze dodatkowo doświadczyć czegoś, zrozumieć coś głębiej. I ostatnim jest ascetyzm, czyli coś, co musisz umartwiać swoje ciało. Teraz w każdym błędzie, czy w każdej złym rozumowaniu jest jakaś prawda. Tak zwykle bywa, że człowiek, jeżeli byłaby czysta prawda, czyste kłamstwo, to od razu to rozpoznamy, tak? Ponieważ po prostu nie chcemy być okłamywani. Ale bardzo często to kłamstwo jest tak zawoływane, że jest opakowane w jakieś prawdziwe stwierdzenia. Czym jest legalizm? To jest 16-17 werset, może przeczytamy jeszcze raz. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu, napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca, bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Pamiętam, jak byłem młodym chrześcijaninem, takie dyskusje w naszym zborze, czy wolno jeść kaszankę. Myślę, że często te dyskusje gdzieś tam są w chrześcijaństwie, w różnych zborach. Nie? One wynikają z potrzeby takiego totalnego poddania się Chrystusowi. Tak? No to nie jest czymś złym, ale to jest też niezrozumienie wolności, którą dał nam Chrystus. Tak? Nie dajcie się osądzać. Niech wasze sumienie nie będzie osądzone przez to, że ktoś was osądza z powodu pokarmu czy napoju, czy z powodu jakiegoś święta, które przestrzegacie lub nie przestrzegacie. Z powodu księżyca, tak? Nowiu księżyca czy sabatu. To są wszystko cienie. Tak? Cienie rzeczy przyszłych. Tą przyszłą czy rzeczywistością jest Chrystus. Legalizm powoduje to, że ty musisz, tak, coś przestrzegać dodatkowo. I cały list do Galacjan właściwie jest poświęcony sprzeciwowi legalizmowi. Tak? Apostoł Paweł sprzeciwia się tym legalistycznym takim tendencjom, które doszły do Galatów właśnie z Jerozolimy. Najprawdopodobniej przyszli bracia Żydzi, którzy przestrzegali sabat, którzy przestrzegali prawo Mojżeszowe. No byli Żydami, tak? Więc byli Żydami wierzącymi i w ich świadomości to było wryte, że trzeba się obrzezać, trzeba przestrzegać sabatu, trzeba jeść koszerne rzeczy, nie wolno jeść niekoszernych, trzeba to, tamto, nie można tego, nie można tamtego. I apostoł Paweł mówi, jeśli dacie się obrzezać, Chrystus wam nie pomoże. W tym sensie, że nic nie trzeba dodatkowo, tak? Jedynie Chrystus jest nam potrzebny do zbawienia. Te wszystkie rzeczy, które były, one są cieniem. Rzeczywistością jest Chrystus. Legalizm jest czymś, co bardzo łatwo wpaść. Tak? W jaki sposób my określamy ludzi, że są chrześcijanami, czy że są ludźmi wierzącymi? Tak? Gdy spytamy się kogoś na ulicy, możemy powiedzieć, no dlaczego jesteś, czy jesteś chrześcijaninem? Tak? No ktoś może powiedzieć, jestem. Dlaczego jesteś? No chodzę do kościoła, tak? Świętuję Boże Narodzenie, albo chodzę na grupy, albo mówię kazania. I to bardzo często, aha, to jest chrześcijanin, to jest duchowy człowiek. Tak? Apostoł Paweł mówi, że nic z tych zewnętrznych takich rzeczy niekoniecznie pokazuje nam, że to jest prawdziwie człowiek wierzący, czy duchowy człowiek. Tak? Bo to, że ktoś chodzi na nabożeństwa, wcale nie oznacza, że jest chrześcijaninem. Ale też ktoś, kto nie chodzi na nabożeństwa, też wcale nie oznacza, że nie jest chrześcijaninem. Jeżeli ktoś przyczepiłem się do tej kaszanki, je kaszankę, wcale nie oznacza, że nie jest chrześcijaninem, tak? Ale jeżeli je, to wcale nie oznacza, że jest. Cóż to za kategoria, tak? chrześcijaństwa. Chrystus wyzwolił nas, i tutaj list do Galacjan, 5 rozdział, 1 werset. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwiani i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Żydzi byli w niewoli prawa. O tym mówi właśnie list do Galacjan. Apostoł Paweł mówi o tym mocno też w liście do Rzymian. Prawo mojżeszowe, prawo Starego Testamentu miało prowadzić do Chrystusa, pokazać ludziom, że są grzesznikami, że są grzeszni, że nie dają rady sami z siebie nic uczynić. Prawo pokazuje nam, że jesteśmy grzeszni, że nie jesteśmy święci. Chrystus daje nam wolność w tym, że uwalnia nas od tego prawa, ponieważ usprawiedliwia nas swoją własną sprawiedliwością. My nie mamy własnej sprawiedliwości. Wyzwolił nas, abyśmy żyli w tej wolności. 13 werset 5 rozdziału listu do Galacjan. Wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie poważajcie ciału, ale służcie jednym drugim w miłości. Albowiem cały zakon, całe prawo streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Także my bardzo często jesteśmy łapani w pułapkę legalizmu. Dlaczego też? Ponieważ lubimy swego rodzaju rutynę. Tak? Czujemy się bezpieczni w powtarzających się rzeczach. Tak? Chodzimy do kościoła, nie wiem, mamy modlitwę wieczorną, studiujemy Słowo Boże wieczorem, chodzimy na grupy, jakieś domowe studium biblijnego. Tak? I to są nasze rutynowe rzeczy. I nagle możemy wpaść właśnie w taką rutynę, że okej, no jak nie robię tego, no to jest coś ze mną źle. Tak? To może być oczywiście objaw jakiejś choroby duchowej, w tym sensie, że człowiek wierzący chce być z ludźmi wierzącymi, tak? I chce uczestniczyć w różnego rodzaju spotkaniach ludzi wierzących. Ale to nie jest kryterium jego zbawienia, jego duchowości. Nie możemy w ten sposób się, przepraszam, się osądzać. Abyście nie słuchali żydowskich baśni, to jest list do Tytusa, i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysły, jak i sumienie. Dla czystych wszystko jest czyste. Pierwszy list do Tymoteusza. Uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem, bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Jesteśmy wolni, tak? Chrystus jest wszystkim, co jest potrzebne do tego, abyśmy byli zbawieni, abyśmy wzrastali. On jest jedynym tym elementem, którego potrzebujemy. Naszą wolność możemy oczywiście w jakiś sposób ograniczyć, na przykład ze względu, jak to apostoł Paweł wymienia w 14 rozdziale listu do Rzymian, ze względu na braci, którzy mają słabe sumienie, tak? Czyli ze względu na kogoś, kto jest, może być świeżym chrześcijaninem, który na przykład wyszedł z jakiegoś uzależnienia na przykład, więc ja nie będę na przykład pił razem z nim alkoholu, tak? Ja nie mówię, że idę na libację i piję, tak? Ale chodzi o to, że czy człowiek wierzący, bo też są takie dyskusje, nie? Czy człowiek wierzący może napić się wina do obiadu, tak? Albo jest gorąco, chce mu się pić, napić się piwa. W niektórych społecznościach, szczególnie na przykład na wschodzie, nie wiem, czy wszędzie na Ukrainie, czy w byłym Związku Radzieckim, ale ponieważ tam był wielki problem, w niektórych regionach jest wielki problem z alkoholem, to gdy ktoś się nawróci, czy w ogóle we wspólnotach jest preferowany abstynencja absolutna, tak? Czyli ktoś, kto jest człowiekiem wierzącym, wiadomo, że nie pije. U nas bardzo często jest tak, że ktoś, kto jest wierzącym, na pewno nie pali papierosów. No, takie mamy utarte jakieś schematy, tak? Jeszcze 100 lat temu papierosy były reklamowane, ponieważ było podobno, że minerały się wciągało i to było zdrowe. I zmienia się oczywiście, nauka też pokazuje, że to jest złe dla naszego zdrowia, tak? Ale to nie definiuje tego, czy ja jestem człowiekiem wierzącym, czy nie. Pamiętam taki dowcip, ponieważ w Stanach Zjednoczonych też jest preferowana absolutna abstynencja, jeśli chodzi o alkohol, i pewnego razu ewangelista, jakiś ewangelista ze Stanów Zjednoczonych przyjechał do Europy i tam we Francji był zaproszony na obiad do pastora. I jak zobaczył, że pastor nalewa mu wina do kieliszka, to aż mu cygaro wypadło z ust. Także dwie kultury, nie? Gdzie w Stanach można było jeszcze gdzieś tam w takiej świadomości ludzi wierzących na przykład sobie zapalić. Nie wiem, czy wiecie, ale ponad 100 lat temu w kościołach protestanckich, tutaj w naszym regionie, na nabożeństwach była tak zwana cigaret pauza. Nabożeństwo, przerwa, wyjście na papierosa. Dla nas jest to dzisiaj w ogóle niezrozumiałe. Tabaka, nie? Czyli wciąganie tabaki, nie? Znów, jesteśmy wolni, tak? Apostoł Paweł mówi, nie dajcie się osądzać z powodu pokarmu, z powodu napoju, z powodu święta. Czy jecie, czy może nie jecie, tak? Bo mamy prawo jeść, ale mamy też prawo nie jeść odpowiednich rzeczy. Rzeczy, które uważamy, że są niedobre na przykład, tak? Mamy. Ale rzeczywistością jest Chrystus i możemy oczywiście ograniczyć naszą wolność ze względu na sumienie na przykład nowych chrześcijan, tak? Że nie będę pił nie wiem, wina w jego obecności. O paleniu nie wspomnę, bo jest złe. Jakiekolwiek. Ze względu na ich sumienie mamy po prostu też być być świadectwem dla nich naszej wolności. Tak? Pan Jezus, gdy powiedział, nie ma nic na zewnątrz poza człowiekiem, co by wchodząc w niego mogło go skalać. Lecz to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. To jest Marek, 7 rozdział, 15 werset. To były rewolucyjne słowa. Tak? Nie ma nic na zewnątrz człowieka, co mogłoby go skalać, gdy wchodzi do niego. Czyli żaden pokarm czy napój, nic go w sensie takim moralnym, w sensie społeczności z Panem Bogiem, nic go nie skala w tym sensie, tak? Wszystko jest czyste. List do Rzymian, 14 rozdział, 17 werset. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Czy ważne jest to, co jemy, czy pijemy? No, ważne jest dla naszego zdrowia. Ale nie ma znaczenia, czy nie ma takiego pokarmu, który by nas zanieczyścił w tym sensie, że to jest grzech. Chyba, że się objadamy czymś, tak? Chyba, że jesteśmy uzależnieni od czegoś. Tak? Apostoł Paweł też o tym mówi, że nie dam się niczym zniewolić. Zobaczcie, każda religia w świecie opiera się na systemie różnego rodzaju uczynku. Trzeba czynić to, nie można czynić tego. Trzeba czynić to, nie można czynić tego, aby osiągnąć zbawienie, aby zaskarbić sobie łaskę jakiegoś Boga czy jakichś bóstw innych. Tak. Każda religia na tym stoi. Chrześcijaństwo jest wyjątkowe w tym ogromie różnego rodzaju przypadków. Chrześcijaństwo opiera się na Bożej łasce. Z łaski jesteśmy zbawieni i tylko z łaski, tylko przez Chrystusa. On jest nam potrzebny do zbawienia, bo On jest naszym Zbawicielem i On nas zbawia. Czy chodzenie do kościoła jest ważne, czy na wspólne nabożeństwo? Oczywiście, że jest ważne, ale nie jest nie mogę powiedzieć, że ktoś jest wierzący, bo chodzi do kościoła, albo że ktoś nie jest wierzący, bo nie chodzi do kościoła. Tak? Tutaj musimy gdzieś tam wyrażać też naszą mądrość w tym wszystkim. Mamy pełnię w Chrystusie. Pełnię zbawienia, pełnię przebaczenia, pełnię zwycięstwa. Czy mamy dzisiaj na przykład przestrzegać sabat? Zobaczcie, że w naszej kulturze, w Polsce, takiej typowo katolickiej, dzisiaj to się zmienia oczywiście, ale jeszcze 20-30 lat temu pracować w niedzielę to było grzechem. Raczej. Odkurzać w niedzielę to było coś niedobrego. Raczej tego się nie robiło, żeby, a tym bardziej, żeby po prostu sąsiadów nie obrazić moją pracą, moim stukaniem. Niedziela nie jest sabatem. Jesteśmy wolni od sabatu. Pierwsi wierzący w pierwszym wieku, szczególnie Żydzi oczywiście, tak, w Jerozolimie, oni mieli sabat. Od piątku wieczorem do soboty wieczorem czcili sabat. Ale też wiemy, że spotykali się wcześniej rano w niedzielę, żeby na modlitwę, tak? Żeby wielbić Pana Boga. I później w niedzielę do pracy. Bo sabat był wolnym dniem, czyli sobota była wolnym dniem od pracy, a nie niedziela. Wszystko to są cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. W innych ciekawych tłumaczeniach jest rzeczywistością natomiast jest ciało Chrystusa. Jest w pewnym sensie Kościół. Kościół, Chrystus. My jesteśmy tą rzeczywistością, którą my mamy trwać w wolności. Duchowość nie polega na zewnętrznych rytuałach, ale na osobistej, intymnej relacji z Jezusem Chrystusem. Jak ona się wyraża, to już jest jakby też inny temat, ale nie dajmy się oskarżać z powodu tego, co jemy, albo z powodu czegoś, czego nie jemy. Drugim tutaj wymienioną takim błędem jest mistycyzm. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywione i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. Niech was nikt nie potępia. Znowu, nie dajcie się osądzać. Niech wasze sumienie nie będzie osądzone przez tych, którzy. I teraz, kim są, czy co twierdzą takie osoby? Poniżanie samego siebie, oddawanie czci aniołom, widzenia, jakieś głębsze doświadczenia. Myślę, że spotkaliście się z takimi stwierdzeniami, że teraz może ja poznałem taką głębię tej duchowości, tak? Doświadczyłem Chrystusa w taki czy w taki sposób. Pamiętam, gdy rozmawiałem z takimi osobami, czułem się w pewnym sensie tak zawstydzony, także jak to. Dlaczego ja czegoś takiego nie przeżywam? Dlaczego ja w taki sposób nie przeżywam Pana Boga, jak On, albo oni, bo to często była jakaś grupa, oni tak pięknie przeżywają Chrystusa. Oni tak pięknie oddają Mu cześć. Oni tak wspaniale odczuwają Jego obecność. Dlaczego ja jestem taki tępy? Dlaczego jestem taki zimny? Dlaczego ja nie przeżywam Boga w tak piękny sposób, a chciałbym? Czy coś ze mną jest nie tak? Moja konstrukcja umysłowa jest nie tak? Nie wiem, serca jest nie tak? Coś jest ze mną nie tak? Dlaczego wszyscy inni obok mnie mówią językami, a ja nie? Dlaczego Bóg mnie nie ochrzcił Duchem Świętym, a wszystkich innych ochrzcił? Dlaczego oni upadli pod mocą Ducha Świętego, a ja stoję jak ten kołek wśród nich? I tak było. Dlaczego oni mają wizję od Pana Boga i widzą i dzielą się proroctwami, wizjami, a ja tam zamykam te oczy i tak próbuję sobie coś wyobrazić? Nic. Oczywiście coś tam sobie wyobrażałem, ale czy to było proroctwo? Byłem na takich obozach, gdzie uczono nas prorokować, tak? Gdzie uczono nas rozpoznawać te Boże poruszenia w naszych sercach. Pamiętam jedno z moich znajomych, przyniósł mi taką grubą książkę, o tym, w jaki sposób rozpoznawać Boże poruszenie Ducha Świętego w naszym życiu. Bardzo często te książki, ta literatura opiera się na jakiejś takiej psychologii głębi wręcz, jakiś taki wielki introwertyzm. Co tam ci w serduszku gra, albo czego ci brakuje w tym serduszku? Głębiej, wyżej, szerzej, wspanialej, donoślej, cudowniej. Pamiętam taką książkę, chyba być może niektórzy znacie, Twarzą bez ścian, jak się nazywa tytuł. Napisał tą książkę pewien muzyk, chrześcijanin, i z tyłu była taka adnotacja jakiegoś, kogoś, kto był autorytetem, i przeczytał tą książkę i mówi, że ten człowiek ma wspaniałe doświadczenie w sprowadzaniu Bożej obecności na ziemię. Ksiądz katolicki ma wspaniałe doświadczenie w sprowadzaniu Chrystusa samego na ziemię w postaci opłatka, jako rzeczywiste ciało. Tak? Zobaczcie, ja nie mówię, że ludzie, którzy żyją w takim przeświadczeniu czy w takiej rzeczywistości, nie są ludźmi wierzącymi, bo to są nasi kochani bracia, tylko że bardzo często swoje doświadczenie próbują przelać na innym i wymusić na innych, żeby oni to samo doświadczali, a to wymuszenie polega na tym, że w tym momencie wchodzimy w jakieś różnego rodzaju metody, zewnętrzne metody, jak doprowadzić innych do doświadczenia Bożej obecności. Poprzez muzykę, poprzez jakieś wspaniałe, samą atmosferę. Muzycy szczególnie w niektórych ruchach właśnie zostali okrzyknięci, że to są nowi prorocy i nauczyciele. Ponieważ poprzez muzykę potrafią wywołać pewną atmosferę, no, ja tutaj mówię teraz atmosferę, ale w ich oczach jest to, że potrafią sprowadzić Bożą obecność na ziemię i wtedy człowiek zaczyna odczuwać coś tak wspaniałego i niezwykłego. Mogę powiedzieć, że to są fajni muzycy. Dobrze. Że potrafią dobrze użyć narzędzia, które Bóg im dał, żeby móc rozpalić serca. Ale nie mógłbym powiedzieć i nie mam prawa powiedzieć, że oni sprowadzają Bożą obecność na ziemię. Bo w tym momencie bez nich nie byłoby obecności Bożej na ziemi. Głębiej, szerzej, wyżej, wspanialej, te ich doświadczenia bardzo subiektywne mogą być wspaniałe, mogą być piękne. Ja nie mówię, że niektóre z nich nawet nie są prawdziwe, bo mogą być prawdziwe, ale to nie oznacza, że wszyscy inni muszą doświadczać tego samego i teraz trzeba w jakiś sposób wywołać to doświadczenie, przywołać innym to doświadczenie. Niech was nikt nie potępia. To ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, i to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie jakim duchowym usposobieniem swoim? Nie, cielesnym usposobieniem swoim. Zobaczcie, to nie jest nic duchowego, się okazuje. To jest cielesność. Wywoływanie w sztuczny sposób odmiennych stanów świadomości, tak to teraz ostro nazwane, jest czymś cielesnym. Nie dawajmy się osądzać. Niech nasze sumienie nie będzie potępione, osądzone w nas z powodu tego, że my czegoś takiego nie przeżywamy. Niektórzy z was mogą przeżywać. Jak najbardziej, ponieważ są bardziej wrażliwi na przykład na jakąś atmosferę, na Słowo Boże. Ja pamiętam kiedyś, jak czytałem Ewangelię Łukasza jako młody chrześcijanin, to aż po prostu paliło się moje serce, aż buzowało mi coś tam po prostu, bo musiałem chwilkę przestać. To było tak niesamowite, że Chrystus się narodził. poczytałem wtedy po prostu o narodzinach Chrystusa i do tej pory pamiętam te fragmenty, że właśnie wtedy czytałem. To było coś wspaniałego. Tęsknię za czymś takim. Za takim przeżywaniem Bożego Słowa. Za takim przeżywaniem Jego prawdy. Bo my w naturalny sposób chcemy przeżywać oczywiście Bożą prawdę, Bożą obecność, Boże życie w nas, Boże działanie wśród nas. Chcemy, ale musimy uważać, tak? Bo dlatego, że pragniemy tego, to jesteśmy podatni bardzo często na jakieś rzeczy, które niekoniecznie muszą być dobre. Inne tłumaczenie tego fragmentu, 18-19 wersu, to jest Biblia Warszawsko-Praska. Posłuchajcie tego tłumaczenia. Niech nie pozbawiają was wiecznej nagrody swoimi słowami ci, którzy się przechwalają przesadnym poniżaniem samych siebie oraz kultem aniołów, uzasadnionym jedynie ich prywatnymi widzeniami. Są to ludzie zadufani w swoim czysto ludzkim sposobie myślenia. Z Biblia Warszawsko-Praska. Niech nie pozbawiają was wiecznej nagrody, niech was nikt nie potępia. Czyli nie uważajcie, że wy nie jesteście zbawieni z tego powodu, że nie doświadczacie takich rzeczy. Że nie czcicie aniołów, że nie poniżacie samych siebie w jakiś sposób, że nie macie widzeń jakichś dodatkowych, specjalnych. Jeżeli czujesz się oskarżony w obecności takich osób, to nie czuj się. Łatwo powiedzieć, nie? Masz prawo nie przeżywać tego w taki sposób, jak dana osoba. Często niestety ludzie wierzący też są oskarżani przez innych ludzi wierzących, tak, którzy doświadczają takich rzeczy, że to jest suche chrześcijaństwo. Tak? My mamy od Pana Boga świeże Słowo Boże, jak świeże bułeczki, tak? Takie fajne, takie chrupiące, takie mięciutkie, a my mamy czerstwe Słowo Boże. Słowo Boże było porównane z czymś wczorajszym, tak? Już takie nie dzisiejsze. Dzisiaj Bóg ma nowe rzeczy. I to jest niebezpieczne, to już jest herezja. Jest to gnostycyzm, który już na samym początku chrześcijaństwa zaczął się rozwijać. Ja jestem taki pokorny, tak się uniżam, tak muszę się uniżyć przed Panem Bogiem. I można powiedzieć, och, ale on jest dumny z tego powodu, że tak bardzo jest uniżony i pokorny. Zobaczcie, Jan, gdy padł przed aniołem w objawieniu świętego Jana, został upomniany przez anioła. Więc ja jestem tylko stworzeniem. Wstań. To odnośnie oddawania czci aniołom. Następnym stwierdzeniem, czy następnymi fragmentami, wersetami, 20 werset i dalej. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Nie jedz przez 5 dni. Oczywiście post nie jest czymś złym sam w sobie, najbardziej, ale tutaj nie chodzi o to, żebyśmy my teraz stali się wszyscy ascetami. Asceza to jest takie praktykowanie dobrowolnego wyrzeczenia się pewnych dóbr, wartości czy aktywności życiowych w osiągnięciu świętości, czystości, doskonałości duchowej czy zbawienia. To jest taka definicja z Wikipedii chyba to wziął. Czyli ascetyzm to są takie różnego rodzaju ćwiczenia, dyscypliny, które mają sprawić, że będę bardziej doskonały. Oczywiście post sam w sobie nie jest czymś złym, tak? Powstrzymywanie się od jakichś rzeczy też nie jest czymś złym, jeżeli chcemy na przykład bardziej zbliżyć się do Boga. Ale ascetyzm potrafi dojść do różnego rodzaju bardzo dziwnych form. Średniowieczni asceci pamiętacie z literatury polskiej, czy z innych, kim byli i w jaki sposób się zachowywali. Dlaczego ten ascetyzm powstał? Ponieważ to było takie totalne przeświadczenie, że moje ciało, moja fizyczność, moje ciało jest czymś złym i trzeba je sponiewierać. Trzeba je w jakiś sposób pokazać, że pogardzam tym ciałem. Dlatego niektórzy asceci przez miesiące się nie myli. Niektórzy asceci uważali, że kąpiel jest grzechem, a nie daj Boże jeszcze kąpiel nago. To już w ogóle, że widzisz swoje ciało. Małżeństwo jest czymś już złym, ponieważ widzisz ciało drugiej osoby. Ja pamiętam w liceum, mieliśmy chyba jakieś takie właśnie o różnego rodzaju ascetach teksty tak zwane źródłowe, to pamiętam jedna święta, już nie pamiętam imienia, przepraszam, ale pamiętam, jak cieszyła się z Bożej łaski, gdy pchły ją gryzły. I ona nie przeszkadzała, bo to jest taka pokuta, którą Bóg jej zadaje. To jest takie ekstremalne, tak? Ascetyzm jest czymś złym. Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Jeżeli uważamy, że nie powinniśmy, że powinniśmy iść w takim kierunku, to jest to czymś złym, tak? Umarliśmy dla żywiołów tego świata. Dlaczego się poddajecie takim zakazom? Przecież to wszystko niszczeje przez samoużywanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Teraz oczywiście te, można powiedzieć, gdybyśmy czytali te wersety wszystkie razem, te tendencje, czy te rzeczy gdzieś tam się za sobą zazębiają. To nie jest tak, że w czystej postaci ktoś jest ascetą. Może też tak być, ale bardzo często ci asceci byli prowadzeni w kierunku takiego skrajnego mistycyzmu, gdy wpadali w jakiś odmienny stan świadomości nawet na kilka dni z powodu na przykład postu jakiegoś albo jakiejś szczególnej diety, albo szczególnych jakichś takich biczowań swoich i innych takich niefajnych rzeczy. Podsumowując, możemy powiedzieć, że jeżeli są jakieś ruchy, jakieś nauczania, które mówią, że potrzebujesz Chrystusa, ale oprócz Chrystusa jeszcze dodatkowo potrzebujesz dodatkowego nauczania, jakiegoś dodatkowego misterium, jakiegoś dodatkowego doświadczenia, jakiegoś dodatkowego wyzbycia się czegoś. Tak, jeżeli potrzebujesz coś jeszcze uczynić, zrobić, zmienić, czy coś takiego, jeżeli Chrystus plus, to pamiętajmy, że powinna się nam włączyć taka ostrzegawcza lampka. Nie, nie ma Chrystus plus. Chrystus jest wszystkim, czego potrzebuje. Chrystus jest tym, który zbawia, tym, który uwalnia, tym, który mnie pochwycił. To On jest moim Bogiem. To On ma wszelką władzę na niebie i na ziemi. To On ma, w Nim są wszystkie mądrości i poznanie. Zewnętrzna duchowość, czy to jest legalizm, czy ascetyzm, poparta szczególnymi jakimiś uczynkami zewnętrznymi, to jest właśnie Chrystus plus. Czy jakieś wewnętrzne, ekscytujące doświadczenia mogą być fajne, czy jakaś mądrość filozofii, to jest Chrystus plus. Bardzo często mamy takie tendencje, żeby w oczach świata też wydawać się mądrymi, tak? Na przykład w seminariach. No to wtedy jakieś tam dodatkowe filozofie, psychologie i tak dalej. Ja nie mówię, że one muszą być czymś złym, tak? Bo one mogą być fajnymi narzędziami w rękach wierzących ludzi. Ale to Chrystus bez tego plusa jest nam potrzebny. Przeczytam może na zakończenie fragment. Niechże wtedy was nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowy księżyca bądź sabatu. Wszystko są to tylko rzeczy, cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie, oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym i sposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało, podżywione i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście do żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie, w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłu.